Pan pisze przede wszystkim piosenki poetyckie. Czy zdaniem pana piosenka poetycka jest dziś najbardziej współczesną formą publikacji wiersza?
Proszę pani, ja nie uważam poezji za artykuł luksusowy. Uważam ją po prostu za duchową, codzienną potrzebę każdego człowieka. Jest ona wielokrotnie zdeptana i deprawowana przez różnego rodzaju grafomanów, ale tak się działo w każdej epoce. Poza tym nie jest to żaden osobny gatunek piosenki poetyckiej. Piosenka poetycka jest to w zasadzie każda dobra piosenka z klimatem i nastrojem, wyjąwszy jakieś wybitnie prymitywne szlagiery, które polegają na upartym wbijaniu do głowy jednego zdania, na przykład o randze, o zaliczeniu jakiegoś utworu do rzędu poezji decyduje jego wartość merytoryczna, a nie rozróżnienie gatunkowe danego utworu. Ta kategoria została sztucznie utworzona na skutek braku kryteriów estetycznych w naszej krytyce, która de facto, jeżeli chodzi o te dziedziny, nie istnieje. Istnieje natomiast tylko działalność recenzyjna, dosyć nieprecyzyjna według mnie. Ja ten pogląd wypowiadam, gdzie mogę i kiedy mogę, po prostu dlatego, że uważam, że najwyższy czas, żeby tak ogromną kawałkiem kultury zająć się serio i nie uważać, że to jest zejście z Parnasu po prostu.
I dlatego również zdaniem pana taki niski poziom reprezentuje obecnie nasza piosenka sensu stricto rozrywkowa.
Ona nie reprezentuje niskiego poziomu, reprezentuje nawet bardzo wysoki poziom w sensie możliwości twórczych i potencjałów i talentów. Natomiast primityw zaczyna się od momentu utartych kanałów, lansowania, prowadzenia. Żyjemy w społeczeństwie socjalistycznym i możemy prowadzić politykę kulturalną, a nie tylko podlegać prawom podaży i popytu, prawom rynkowym. To nas chyba w sposób szlachetny odróżnia i powinniśmy z tego korzystać. Sam słuchacz bardzo niewiele wie o sobie do momentu, kiedy musi się ustosunkować do danego utworu. Skoro mu się oferuje tylko szmirę, albo w większości szmirę, każdy człowiek pracujący ciężko ma skłonność do ułatwiania sobie egzystencji poza pracą. Jest to zupełnie zrozumiała cecha i bynajmniej nie ma co tutaj załamywać rąk. Ja sądzę po prostu, że to, co mu można zaoferować potem, to jest sprawa artysty, który to tworzy. On może świadomie uprościć formę, może on świadomie nawet zbanalizować w szlachetnym tego słowa rozumieniu, ale nie ma prawa traktować potencjalnego słuchacza za kogoś jakościowo gorszego i głupszego od siebie. Jest to podstawowe pęknięcie etyczne, które stwarza błędy w lansowaniu i w rozumieniu społecznej roli sztuki popularnej w naszym społeczeństwie.
Mimo że mamy tylu zdolnych kompozytorów i autorów, to jednak tych dobrych piosenek jest niewspółmiernie mało.
Bo chcemy z jednej strony za mało, a z drugiej strony chcemy za dużo. Z jednej strony chcemy za mało, jeżeli chodzi o tak zwaną piosenkę popularną. To się traktuje jako jakiś subgatunek, podgatunek. A z drugiej strony jest wypindrzenie się na pieśń festiwalową, potwornie artystyczną i niesłychanie poetycką. Oczywiście jedno i drugie są to drugo- i trzeciorzędne konwencje, którym, jak wiadomo, się zajmują drugo- i trzeciorzędni twórcy. Zarówno ja od piosenki nie wymagam niczego więcej, że była dobrą piosenką. Może się ona zamienić w balladę, song, czy nawet poezję śpiewaną, ale to już jest dla mnie rozróżnienie drugorzędne.
Na peryferiach, peryferii, gdzie piołun i rozbite szkło, tam stare auta bez histerii kończyły zwykle drogę swą. ze względu na techniczny stan, co jazdę czynił niebezpieczną, rozsądny ich ostatni pan. Cicho parkował je na wieczność. Potem je rdza, zaczyna żreć blaszane puste futerały. Możliwa jest podwójna śmierć, martwe przedmioty umierały. Lecz był raz jeden automobil, prześmieszny jak spłakany klon. Jeden nie poddał się losowi, gdy z panem los rozłączył go. Najpierw na miejscu wiernie czekał, a potem ruszył za nim w ślad. On kiedyś w sobie miał człowieka, to się pamięta wiele lat. Jak wierny pies objeżdżał wciąż codzienne szlaki swego pana. Nie ma w tym nic dziwnego, bo chciał być potrzebny i kochany. On kiedyś w sobie miał człowieka. On dobrze wiedział, co to jest, więc nie uwierzył, czas to lekarz, więc szukał go jak wierny pies. I znajdzie go któregoś dnia, pan powie, znowu jesteś w łaźnie i będzie tam, gdzie jego pan. Bo obaj mają wyobraźnię.
Przed kilkoma miesiącami wystartował pan w telewizji z własnym programem kabaretowym. Mnie osobiście ten program bardzo się podobał. Chciałabym w związku z tym wiedzieć, czy będzie pan kontynuował ten cykl programów telewizyjnych.
Obowiązuje nas, to znaczy ludzi sztuki w dużym albo w małym tego słowa znaczeniu, pewna ekonomia sił. Otóż telewizja na tym poziomie organizacyjnym, kompetencyjnym, na tym poziomie kooperacji techniki przy wytworze jakiejkolwiek formy artystycznej jest tak pracochłonna i tak uciążliwa, że przygotowanie tego programu wymagało ode mnie 1,5 miesiąca ciężkiej pracy fizycznej. Ja się przed ciężką pracą fizyczną nigdy nie cofałem, a zaledwie strzęp tego ocalał w rezultacie mnożących się niekompetencji. Płacą za to wszystko autorzy i artyści, aktorzy, bo ci autorzy się podpisują i aktorzy płacą twarzą. A cały bałagan straszliwy jest anonimowy. Dlatego też moje kontakty z telewizją będę w tej chwili albo ograniczał, albo tam się coś zmieni radykalnie, żywię taką nadzieję, że się zmieni, albo będę je bardzo starannie organizował. Także o jakimś cyklicznym programie mowy być nie może. Poza tym jeszcze istnieje jedna sprawa. Otóż to jest największa widownia, jaka jest tylko możliwa. I tutaj sprawa wulgarnie rozumianej konsumpcyjności produktu, który jest niby produktem rozrywkowym i powinien być, bo powinien śmieszyć, jest sprawą szalenie trudną formalnie do rozwiązania. Dlatego też mnie się wydaje, że serio traktując tą dziedzinę działalności, trzeba jeszcze bardzo dużo popracować nad estetyką dzieła telewizyjnego i nad kwestiami merytorycznymi, bo na razie to są tylko rozliczne próby, smaki, smaczki. To się jeszcze nie wyartykułowało w narzędzie ekspresji prawdziwe. Te próby ja oczywiście będę czynił, ale z góry przepraszam telewidzów za możliwe uchybienia i tak dalej. Są to po prostu frycowe koszty eksperymentu, który być może kiedyś przyniesie dywidendy.
W pomarańczowo-złotym Singapurze, w burze, gdy deszcz gorący trąca liście palm, a pociemniałe niebo z ziemią łączy oparów zenitalny szal. W gorąco otępiałym Singapurze, w burze, pod wiatrem gnął się bababów pnie. Tam sercem uwięzionym w moskitierze przyzywam imię tłe. Tam, tam, dam, dam, tym, tam, tym, tam. Zakwitła gdzieś w tropikach tęsknota moja dzika, nostalgia po przejrzystych tamtych dniach. Tu dzień jest wciąż za długi, tu krzyczą wciąż papugi, a deszczu smugi, smugi, smugi biją w dach. Tu bredzi wciąż malaria, jak ryba w snu akwariach. Chcesz głową dziko tłuc w zielonym szkle. Wciąż błagam twojej łaski, z wysiłkiem składam głoski, a małpie wrzaski, wrzaski, wrzaski słyszę w tle. Tam, 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 tam. Pomarańczowo-wonnym Singapurze, w burze, gdy deszcz gorący plącze sznury lian. Tam z głową ociężałą od odurzeń wspomina ciebie pewien pan. W zielono-jadowitym Singapurze, w burze, schronienia szuka zmokły rajski ptak. A mokra zieleń nurza się w purpurze, kolorze twoich warg. Tam, 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 tam. Tu kwitną orchidee. Nic więcej się nie dzieje. Nadzieje moje już daleko gdzieś. Dalekie me rozpacze i nie wiem, czemu płaczę, a łzy porasta żółta tropikalna pleśń. Tropiki, erotyki, tu tylko człowiek dziki odnajdzie drogę swą w gorącej mgle. Ja pewno znów się zbłaźnię przez tą niestety nadmiernie wybujałą wyobraźnię. A może właśnie za to pokocha pani mnie. Tam, 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 tam,